ale powiedz jakiegoś fajnego żarta i go wstawimy na początek. Jakiś taki inteligentny.
Wiesz, co pozwala zaoszczędzić czas? Czytanie książek. Nie ma książka. Czytanie książek, tam jest przecinek. Co jest żenujące.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 25. odcinku podcastu serwisu Defend. Ja mam na imię Adrian i razem z Bartkiem chcemy dzisiaj podyskutować na temat efektywności w pracy. Czym jest efektywność? Dlaczego powinniśmy my jako programiści być efektywni? Kto ma z tego tak naprawdę korzyści? Oraz w jaki sposób można zwiększyć swoją efektywność takimi małymi zmianami w swoim ekosystemie pracy tak naprawdę. Bartku, to może na sam początek. Jak byśmy zdefiniowali właśnie tą efektywność programisty? Efektywność osoby, która tak naprawdę pracuje w IT i często te efekty nie są namacalne tej pracy, bo jest to praca intelektualna. Czasami organizacja spotkania, po prostu przeprowadzenie jakiejś rozmowy z kimś jest de facto wynikiem naszej pracy.
Powiem Ci tak, spotkałem się z wieloma sposobami mierzenia efektywności. Jednym z nich było na przykład ilość tasków realizowanych w ciągu dnia, w ciągu tygodnia czy w ciągu sprintu, w zależności od tego, co było taką podstawą pomiaru. Z punktu widzenia logiki, efektywność możemy określić, ile dobrego, czyli ile na przykład wartości biznesowej, ile pożytku, ile czegokolwiek, co w danym zespole jest istotne, bo to znowu jest, efektywność nie jest pod kątem magicznego zespołu, tylko pod kątem konkretnego celu, który realizujemy, jesteśmy w stanie zrobić. Jako jednostka czy jako zespół. W niektórych zespołach jest liczona po prostu efektywność jako ilość story pointów, jaka cały zespół lub jaka dana osoba zrealizowała w ciągu sprintu.
Dla mnie efektywność to są wszelkiego rodzaju działania, które przybliżają nas do osiągnięcia jakiegoś celu. Celem może być cel sprintu, jeżeli wykonujemy jakieś czynności, które powodują, że zespół zbliża się do jego realizacji, no to faktycznie mówimy o efektywności. Natomiast jak Ci się wydaje, dlaczego powinniśmy być efektywni? Możemy pracować 8 godzin, nie? Możemy za to być rozliczani, że przychodzimy do pracy, siedzimy 8 godzin, odbijając dyskietkę, wychodzimy, dziękuję. I tak naprawdę efektywność, jakie ma tutaj znaczenie? Jeżeli ktoś nam płaci, wiesz, za to, że siedzimy w pracy.
No więc od razu bym zszedł z takiego myślenia w kontekście efektywności, bo jeżeli faktycznie jesteście rozliczani z ilości enterów, commitów na dzień czy czegokolwiek innego, no to takie są zasady gry. Tego nie zmienicie. Więc wasza efektywność liczona w ilości na przykład stworzonych w danym dniu linii kodu. I to wtedy optymalizujecie ten konkretny cel, prawda?
No tak, tylko z tego rodzi mi się takie pojęcie, że efektywność jest zależna od tego środowiska pracy. Że mierzymy efektywność względem tego, z czego rozlicza nas pracodawca.
Jednym z aspektów na pewno tak jest. Że jeżeli pracodawca nas rozlicza z czegoś, co nam się opłaca robić, to chcemy być bardziej efektywni, żeby więcej tych jabłek do koszyka nabrać i dostać, potem je oddać, bo to dokładnie tak samo wygląda, o czym teraz mówię, jak na przykład praca w Holandii przy tulipanach, że efektywność w tym momencie to jest na przykład ilość tulipanów, jakie, nie wiem, zerwiemy z pola, czy przyniesiemy w odpowiednim stanie, czy też jabłek, które przyniesiemy w koszu i za to dostaniemy pieniążki danego dnia. Mówię pieniążki, bo nie wiem, ile ich jest. Powiedziałbym pieniądze, jeżeli to byłby dobry zawód, ale nie mam tej informacji, tej wiadomości. No i takie jest środowisko i tego nie przejdziemy, przykro mi. A w przypadku takich zespołów programistycznych, w których na przykład ja pracowałem, czy ty pewnie też, to jednak efektywność to było, ile możemy posunąć się do przodu w kontekście tego danego projektu, czyli jak bardzo jesteśmy się w stanie przybliżyć, i to w sposób mierzalny, wykonując odpowiednie zadania, wykonując odpowiednie taski, wykonując odpowiednie nawet spotkania, bo one też nas przybliżały, na przykład jeżeli chcieliśmy niwelować niewiedzę. I to są tak jakby dwa diametralnie różne podejścia, które powinny być w sumie analizowane osobno.
W kontekście pracy zespołowej spotkałem się z czymś takim, że mamy wyznaczony cel, jest to powiedzmy iteracja dwutygodniowa, zaciągnęliśmy sobie odpowiednią ilość zadań, którą wyestymowaliśmy, że dostarczymy w tym czasie i spotkałem się z czymś takim, że nawet jeżeli widzimy, że jesteśmy w stanie wykonać to szybciej, lepiej, efektywniej, to zespół często tak, wiesz, trochę strofuje. W sensie, mamy przecież na to 2 tygodnie, to zróbmy to w 2 tygodnie. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym nawiązać do tego, kto ma tak naprawdę korzyść w byciu efektywnym. Czy opłaca się być efektywnym w tym przypadku, kiedy pracujemy faktycznie nad osiąganiem konkretnego celu w perspektywie jakiejś czasowej?
To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że to jest silnie zależne znowu od środowiska, w którym jesteśmy. Bo popatrz,
Ale to rozmawiajmy o zdrowym środowisku.
Znaczy nadal, bo jeżeli jak cię oceniają, tak się zachowujesz, prawda? Na takiej samej zasadzie działa tutaj. Jeżeli ty jako osoba i zespół nie macie żadnych korzyści z tego, żeby przyspieszyć, to nie ma nawet mowy o efektywności. Po prostu realizujecie w taki sposób, jaki realizujecie. Natomiast jeżeli na przykład od tego jest zależne jakieś premie uznaniowe, jakieś dodatkowe docenienie, mamy zdrowego lidera, który faktycznie buduje kulturę wokół pracy, wokół efektywności i pokazuje z tego korzyści płynące dla obu stron, no to zupełnie inaczej w tym momencie zaczynamy zachowywać. Zaczynamy się zachowywać bardziej właśnie w ten dobry sposób. Nie negatywny, że zaczynamy, przyjmijmy, że sprint trwa 8 dni, mam taska na 4, jest źle wyestymowany, więc przemilczę, i bo zostanie mi na przykład 2 dni na samorozwój, żeby coś porobić, udając, że jednak pracuję. No to jest patologia. W tą stronę bym właśnie nie szedł, szedłbym w tą stronę dobrą. Czyli, że jeżeli jestem w stanie zrobić więcej, to nawet sama metodologia, czy też frameworki jakiejkolwiek pracy powodują, że jeżeli skończę szybciej, albo jeżeli coś jest źle wyestymowane, no to biorę kolejnego z backloga, chociaż nie było go w sprincie, nie? To jest troszeczkę inne zachowanie i troszeczkę inne podejście. I właśnie w tym drugim kontekście bym mówił, że jednak chciałbym zwiększyć efektywność, żeby mój zespół był w stanie szybciej dojść do tego celu, omijając wszystkie jakiekolwiek problemy, które się pojawiają, w tym także problemy z tym, że jesteśmy ludźmi i nie potrafimy estymować prawidłowo na początku projektu.
Jasne, czyli zamykamy się w takich granicach podczas tego podcastu, że widzimy sens bycia efektywnym, czyli wiemy, że przyniesie to i korzyść w moim kierunku i też korzyść dla pracodawcy tak naprawdę. Czyli jeżeli zwiększy swoją efektywność, to dzięki temu, powiedzmy, firma więcej zarobi, jak więcej zarobi, będzie mogła zrealizować mi dodatkowe szkolenie, zapłacić więcej, dać premię, bonus, wysłać mnie na wakacje.
No, no bo popatrz tak, jeżeli klient dostarczymy coś klientowi wcześniej, to może to oznaczać, że po prostu budujemy lepszą markę firmy, nie tylko patrzymy na poziomie projektu, tylko wyżej, nam bardziej ufa, poleci nam na przykład innym swoim znajomym, których spotyka na różnych konferencjach, dzięki czemu dostajemy dodatkowe projekty, budujemy lepszą relację. A w przypadku na przykład, jeżeli mamy projekt fix price'owy, który wyceniamy na przykład na 2-3 lata, kończymy go po roku, no to dalej dostaniemy tą kasę, którą na fixie wyceniliśmy. Czyli to jest dużo więcej korzyści i dużo więcej pozytywów, nie patrząc tylko na poziomie projektu. Chyba, że to jest bardzo mała firma, która projekt jest firmą, wtedy mamy prościej. No, dlatego jest trudno mi powiedzieć, bo ja widzę straszny ogrom korzyści z bycia efektywnym, w tym także dla siebie. Bo widzę też, że negatywnie na mnie wpływają wszystkie takie nieefektywne spotkania, wszystkie takie momenty, w których na przykład siedzę, nie wiem co się dzieje, nie mam jakichś informacji, czekam 3-4 dni, aż klient odpisze, no to już negatywnie wpływa na moją pracę i na moje samopoczucie, na moje podejście do niektórych rzeczy, więc muszę się dodatkowo motywować. Więc ja widzę ogrom rzeczy, żeby praktycznie dążyć do tej efektywności.
Czyli tak naprawdę wiążemy i swoją własną efektywność z tym, że jest to pewien czynnik, który zwiększa motywację do pracy. Tak? Przynajmniej z tego, co mówisz, tak wynika.
No i zwiększa na pewno, z tego, co zauważyłem, bo to mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu, zwiększa też samopoczucie oraz dobrą atmosferę w zespole.
Zdecydowanie, bo widząc zespoły, w których ludzie są zmotywowani do pracy, czy nawet do efektywniejszej pracy, to tak naprawdę gdzieś ta synergia, ta pozytywna energia, wiesz, udziela się całej reszcie. Jeżeli ty widzisz, że ktoś efektywnie wykonuje swoją pracę, drugi członek zespołu robi dokładnie to samo, czyli efektywnie działa, realizując swoje zadania, no to wiesz, trochę ciężko być takim lewakiem, który siedzi i no to ja sobie pobimbam, nie? Nie wiem, ja wewnętrznie się wtedy czułbym, wiesz, na takiej przegranej pozycji, jako taki, kurwa, wszyscy robią, nie? A teraz ja będę udawał, że nie pracuję jeden dzień, że cały czas siedzę sobie nad jakimś zadaniem. Tak więc no, jest to na pewno czynnik powodujący zwiększenie motywacji w zespole, więc może to też jest dobry tip dla liderów, żeby zacząć od tego, żeby ludzie byli efektywni, bo może to napędzać motywację. Może trzeba czasem postąpić trochę odwrotnie, znaleźć inne czynniki motywujące, które pozwalają być bardziej efektywnym, tak? Które sprawiają, że chce ci się być efektywnym.
No bo to jest dokładnie tak samo jak wyobraź sobie, że budujesz mieszkanie albo budujesz dom i w pewnym momencie wszystko co nie działa, pracownicy są nieefektywni, bo nie chce im się pracować albo nie mają materiałów, więc siedzą 4,5 godziny na tyłku, nie mają niczego, czekają na dostawę, to nie jest oczywiście ich wina, ale ty im za to wszystko płacisz. I teraz im dłużej będzie ten projekt trwał, ty po pierwsze tam nie zamieszkasz, czyli to też negatywne, że tak powiem, odczynnik po stronie klienta, tak jak tutaj mówimy. Pracownicy są zmotywowani, więc mogą pewne rzeczy przegapić. Ta kontrola jakości w tym momencie może zupełnie inaczej zadziałać. Nie mówię, że specjalnie, ale coś może po prostu wyjść nie tak. Ewentualnie mogą odejść, bo chcą rozwoju, chcą dodatkowych możliwości, więc trzeba będzie na ich miejsce szukać dodatkowych osób. I ta efektywność z punktu widzenia nie tylko przyspieszy praktycznie wydanie tego domu, ale także umożliwi wydanie tego domu w sposób, czy tam na poziomie zadowalającym.
Wydaje mi się, że zrobiliśmy dość obszerny wstęp do tematu. Czym jest, po co, dlaczego warto być efektywnym. Chciałbym przejść do tej drugiej części, tej części takiej dla mnie troszkę bardziej z mięsem. W jaki sposób w takim razie zwiększyć swoją efektywność? Jakie znasz ty sposoby, w jaki sposób ty zwiększasz swoją efektywność? Jak pracujesz, Bartek?
To więc tak, zacznę od tego, że takim pierwszym jakby częścią to jest to, że ja, żeby być efektywnym, potrzebuję być skupionym na czymś. Czyli mieć wszystkie narzędzia, wszystkie możliwości i wszystkie informacje, żeby dane zadanie wykonać. Więc rzeczy, które negatywnie na to wpływają, to jest jakikolwiek harmider wokół mnie. Jak wiesz, ni stąd, ni zowąd ludzie zaczynają ze sobą gadać, tutaj temperatura, tutaj jeden otwiera okno, drugi robi coś, trzeci przychodzi, puka mnie w ramię i mówi: ty, bo ja nie wiem, jak się robi pętle w C#. I tak dalej, i tak dalej. Takich negatywnych sytuacji może być więcej. Skupienie nie jest jednoznaczne z ciszą. Ja potrzebuję być sfokusowany na danym zadaniu, najdłużej jak to jest możliwe. I takim jednym z mechanizmów, które stosuję to silnie, to są słuchawki i puszczanie muzyki. Jednym z takich podtypów muzyki to jest muzyka, która też nie przekierowuje skupienia. Bo na przykład niewykonalne jest, żebym pracował jednocześnie słuchając podcastów. Bo to automatycznie przekierowuje, ale czekaj, czemu on to powiedział? I gubię się. Po prostu fokus mi się przekierowuje.
To jest dokładnie tak jak z słuchaniem podcastów. Podcasty słucha się fajnie w momencie, kiedy robię czynność, która pobudza mi tą drugą chyba półkulę. Jakoś tak to było tłumaczone.
No, nie angażuję tej mózgu, które za ruszanie na przykład odkurzaczem.
Dokładnie. Jak myję naczynia, nie, to mogę myć naczynia i słuchać podcastu. I z pracą jest dokładnie tak samo. Ja w kwestii muzyki dołączam sobie jeszcze tą technikę Pomodoro. Ja to łączę po prostu. Jeżeli potrzebuję faktycznie odciąć się od środowiska, które jest dookoła mnie, słuchawki, fajna muzyka, zazwyczaj jakaś elektronika lecąca sobie, wiesz, tam w tle, jakiś cykacz, ale też sfokusowanie się na 25 minut. Jak załączę sobie stoper na telefonie na 25 minut, to tak jakby, wiesz, coś mi się przełączało, jakaś klapka w mózgu, że okej, 25 minut totalnego skupienia na tym, co mam teraz do zrealizowania. Jakbym tego nie zrobił, to powiem ci, że bardzo często po prostu odwracam się, coś tam, ktoś tam jeszcze coś pyta, a tak fokusuję się na jednej rzeczy.
Mhm. A propos muzyki, to są tak jakby dwie grupy, które u mnie działają, ale to jest znowu pewnie gust indywidualny, ale nie słucham muzyki, która zawiera jakikolwiek tekst w języku, który rozumiem. Czyli w tym momencie odpadają na przykład polski rock, polski hip-hop. Najchętniej słucham muzyki instrumentalnej, jakieś utwory właśnie na pianinie czy na fortepianie lub takie specjalne zestawienia muzyk, które się nazywa binaural beats, sounds, które dodatkowo w jakimś stopniu pozwalają mi się skupić na tym, co realizuję, a te playlisty, które są dostępne na Spotify'u, testuję od pół roku, odkąd mnie ekipa z DW poleciła i u mnie w 100% sprawdzają się przy pisaniu artykułów, czy też przy pracy, więc czy też nauce, więc jak najbardziej mogę powiedzieć, że u mnie działają i możecie spróbować, czy u was też.
Oprócz samych warunków, które mnie otaczają, ważne jest też to miejsce, w którym siedzę i to, na czym siedzę, czyli wiesz, kwestia taka podstawowa, wygodnego krzesła, biurka, które jest w miarę dostosowane i takiej przestrzeni wokół mnie, że mam kawałek, wiesz, swojej przestrzeni, gdzie mogę sobie położyć notatnik, mogę sobie położyć ten telefon obok z włączonymi notyfikacjami, bo to też strasznie na przykład mnie drażni. Notyfikacje wszelkiego rodzaju. One negatywnie wpływają właśnie na bycie efektywnym, bo nagle, wiesz, dostajesz powiadomienie, o, tak ta reklama teraz jest, nie? A to może haker mi wysłał maila tam, wiesz, że mi coś sakował, no to muszę przecież tego maila przeczytać, bo jak nie, to stracę wszystkie oszczędności na koncie. I faktycznie to tak działa, nie? Dostaję notyfikację, to już się znowu rozkojarzyłem, tak? Przełączam swój kontekst na coś innego. Więc do całego, do tego procesu muzyka, Pomodoro, wyłączenie notyfikacji wszelkiego rodzaju, plus najlepiej, jeżeli jest to możliwe, to praca na jednym oknie. Czyli jedno okno w systemie, a ja też pracuję w taki sposób, że pracuję na jednym monitorze. Jeden duży monitor, dwa monitory mnie rozpraszają. Bo zawsze się na tym drugim monitorze, wiesz, coś dorzuci. A tak, mając 27-calowy monitor, jestem nawet w stanie sobie go podzielić na dwa okienka, jeżeli potrzebuję. Ale cały czas jestem skupiony w jedno miejsce. I na przykład mi to pomaga.
Powiem ci tak, nauczyłem się od jakiegoś czasu i to też ma efektywnie bardzo pozytywny skutek na inne osoby. Że ze mną kontakt tylko jest w pewien sposób. Na przykład nie odbieram maili w pewnych godzinach, w których pracuję. Czyli sprawdzam go rano i sprawdzam go późniejszych godzinach, czyli przed 15, zanim nie wyjdę z pracy. Wyłączam wszystkie rzeczy, które nie są ważne, czyli tylko te kanały priorytetowe, na przykład Slack też są wyciszone, ale na przykład jak mój lider, czy ktokolwiek, od którego powinienem odebrać, to zawsze one są aktywne. Natomiast druga rzecz to jest to, że tutaj mamy tak zwaną kość niezgody. bo ja twierdzę, że mi się efektywnie pracuje z monitorami większej ilości, na przykład z trzema, bo ja potrzebuję mieć pod ręką wszystkie rzeczy, które w danym chwili potrzebuję do pracy, więc też mam kilka wirtualnych pulpitów. Ale to też rodzi u mnie takie podejście, że po prostu ja efektywnie pracuję, kiedy mam dostęp do wszystkiego w danym momencie, co faktycznie potrzebuję, a nie, że muszę odpalać, pół godziny czekać, aż coś mi się tam, wiecie, IntelliJ na przykład załaduje, wszystkie możliwe jarki czy cokolwiek zeskanuje i wtedy ja już jestem zniecierpliwiony i zapomniałem, co miałem zrobić, więc po prostu jako jeden z rytuałów porannych odpalam te rzeczy, które mam wykorzystywać w danym dniu i wykorzystuję wirtualne pulpity, ale to pewnie jest kwestia jakaś bardziej indywidualna. Znowu, to co ciebie rozprasza, to mi pewnie nie podało, znaczy mi pozwala się skupić i w drugą stronę na odwrót.
Znaczy może nie tyle co mnie rozprasza, ale wiesz, załączenie kilku aplikacji jest okej. Okay. Możemy je ukryć właśnie na wirtualnym drugim pulpicie, który jest nieaktywny. Ja raczej mówię o tym, że mi się dobrze pracuje na jednym monitorze i ty jesteś w większości, bo większość programistów, których znam, to oni sobie nie wyobrażają, Adrian, jak ty możesz tak pracować. No, to jest sposób, który pozwala mi zwiększyć swoją efektywność, po prostu. Dobra, Bartek, a powiedz mi, masz jakiś wypracowany sposób do, nie wiem, planowania swojego dnia pracy? Masz jakieś wypracowane mechanizmy?
Tak, znaczy mam bardzo proste mechanizmy, bo zaczynam więc dzień, zastanawiam się, co mam w danym dniu zrobić, czyli jakie zadania muszę wykonać w danej kolejności, ale na takim niższym poziomie, czyli jak dostaję większego taska, to staram się go po prostu rozbebłać, rozciąć na mniejsze elementy, żeby każde z tych zadań precyzyjnie określić, kiedy jest ten efekt, kiedy jest ten punkt jego zakończenia, żebym mógł stwierdzić po prostu, co jest wymagane, jakie są kryteria akceptacyjne itd., itd. I staram się je priorytetyzować, czyli biorę tylko jeden, najważniejszy w danym czasie i nim się zajmuję. Wszystkie pozostałe czekają na wykonanie, bo chcę mieć po prostu przekonanie, że wiem, co w każdym z tych tasków jest ważne do zrobienia, co jest potrzebne i od czego one są zależne. Bo na takim, wiesz, dużym poziomie to jest jak stwórz kernela Linuxa, no to się pogubię.
Ja to, co robię, nazwałem takim swoim daily scrumem. Swój początek dnia rozpoczynam od przejrzenia po prostu listy zadań, którą sobie prowadzę, organizuję sobie w Nozbi i wybranie tak naprawdę tych rzeczy, które będę realizował danego dnia. Nie? Czyli wiesz, z refinementu przeskakuję sobie, precyzowania tych rzeczy, dekompozycji na mniejsze elementy, tak jak powiedziałeś, do planowania. Dzisiaj tak planuję zrobić trzy najważniejsze, które muszę zrobić. Wiadomo, że często jest tak, że coś jeszcze dokładam do tego, nie? W trakcie dnia pojawia się jakaś rzecz, którą muszę, nie wiem, muszę odpisać na jakiegoś maila, muszę coś zrobić, muszę tu komuś pomóc. Tego, wiesz, staram się też nie planować, bo czasami to po prostu wychodzi w trakcie dnia i tak to wygląda. Ale pod koniec dnia robię sobie taki przegląd rzeczy, które robiłem, nie? Patrzę, faktycznie, okej, wykonałem sobie te dwa zadania, które zaplanowałem. No jedno niestety nie udało mi się, ale oprócz tego zrobiłem jeszcze kilka innych rzeczy. I staram się zapisywać sobie takie rzeczy w takim worklogu, pod strona po prostu w OneNote, gdzie piszę sobie rzeczy, które wykonałem danego dnia. W kwestii dekompozycji, którą wspomniałeś, staram się, żeby te zadania, które sobie rozbijam na mniejsze części, żeby ta każda mniejsza część to było mniej więcej te 25 minut na Pomodoro, jeżeli już faktycznie muszę się na tym skupić tak konkretniej. Czasem się zdarza, że są mniejsze 5 minut, okej, okay, no to fajnie szybko leci, ale pewnych rzeczy czasem się nie da na przykład zdekomponować, nie? Zróbmy sobie spajka na jakąś konkretną rzecz, no to no nie będę, wiesz, dzielił spajka, po prostu 25 minut spajkuję sobie.
To się fajnie sprawdza, jak na przykład pracuję nad jakimś zadaniem, już takim mniejszym taskiem, na przykład w projekcie, to staram się wszystkie kryteria akceptacyjne czy jakiekolwiek inne rzeczy rozbijać, wypisywać w postaci po prostu linii jak to-do do odhaczenia i staram się je systematycznie przerabiać na testy, żeby mieć po prostu backlog, który został zrealizowany danego taska, który zostaje przerobiony na testy, dzięki temu zielone ptaszki czy zielone kółeczka czy cokolwiek wam się wyświetla, po prostu mówią mi, że faktycznie wykonałem to zadanie, więc to jest taka jakby dwutorowa efektywność, bo jednak robię rzeczy dodatkowe, które nie były może potencjalnie wymagane w ramach danego zadania, ale które potem się przerobią, to o czym wcześniej mówiliśmy, na pozytywne efekty dla projektu.
Z tymi rzeczami dodatkowymi działam też w taki sposób, że staram się mieć pustą głowę, czyli staram się nie pamiętać, czy nawet nie wrzucam sobie czegoś takiego, żebym pamiętał, że coś mam zrobić. Jeżeli coś mi się pojawia, to ląduje od razu w jakimś podręcznym notatniku albo na kartce. Taka osobowa rzecz, do której muszę podjąć jakieś czynności. Czy to wrzucić, zaplanować sobie na jutro, zrobić z tego naprawdę, wiesz, kolejny punkt do odhaczenia, czy może faktycznie wrócić i szybko to wykonać, bo zajmie mi to tam 2 minuty i nie ma sensu, żebym teraz, wiesz, notował to i robił jakieś zbędne procesy tak naprawdę. Ale to, co chciałem zaznaczyć, to ta właśnie pusta głowa, że staram się nie pamiętać. Mam narzędzia, które pamiętają za mnie. O takich małych elementach, które często wpadają, czy o terminach, jeżeli mam, wiesz, do zapłacenia coś danego dnia, no to zaznaczam sobie tam, że dzień wcześniej muszę wykonać jakiś przelew na przykład.
Mhm. To jest jak z tym, to jest takie przysłowie, że pamięć ludzka jest zawodna, ale kartka zawsze zapamięta. I dokładnie jest tak samo. Że warto po prostu notować rzeczy, które są istotne do realizacji, bo po kilku godzinach mogą wam wylecieć i rzecz, która potencjalnie była wątpliwością lub mogła być ważną rzeczą, może po prostu wylecieć.
Wylecieć to jedna rzecz, ale też czasami po prostu, wiesz, lata ci to w myślach, o, jeszcze muszę o tym pamiętać, żeby o tym nie zapomnieć, nie?
No to są takie interrupty, o których mówiłem wcześniej, czyli dokładnie to samo, co ty masz z tymi myślami, to u mnie jest jak w przypadku podejdzie kolega i zrobi... To co z tą pętlą w C-Sharpie, więc ja też minimalizuję wszystkie interrupty, jakiekolwiek negatywnie na mnie wpływające, bo są te pozytywne na przykład, które, no bo wiecie, jak macie kompletnego zamuła, nie wiecie jak danego zadanie zrealizować, to czasami pomagają rzeczy typu na przykład pójść pod prysznic, pójść na spacer lub cokolwiek innego i zacząć myśleć o zupełnie czym innym lub w inny sposób wtedy się pojawi. To też ma wpływ na efektywność, to są takie pozytywne interrupty, ale to dopiero wtedy, kiedy faktycznie nie jesteście w stanie czegoś wymyślić. Ale jeżeli robię dane zadanie, jestem skupiony na nim, wiecie, słuchaweczki, wszystko wiem co robić, podchodzi kolega, pomóż mi z tą pętlą, to ja muszę odejść, wrócić, przypomnieć sobie gdzie skończyłem, więc to już jest dodatkowy ten koszt kognitywny, ten koszt myślenia, tego rezumowania pracy. W przypadku jesteście świetni, to zajmie kilka sekund i wiecie, gdzie jesteście, jedziecie dalej, wiecie, co macie zrobić. Jeżeli macie wszystko spisane, czy jakiekolwiek narzędzia, jesteście w stanie przywrócić do pracy. Jeżeli to nie jest dla was, macie gorszy dzień, przyjmijmy, albo jesteście gorsi w tym, to może być 20-30 minut w stosunku do całego dnia. Czyli to jest praktycznie 1/16 całego dnia pracy. To już brzmi tak, no nieefektywnie bym powiedział. Więc też minimalizacja tego rodzaju interruptów jest istotna, czyli na przykład powiedzenie, że dopóki mam słuchawki, nie przerywaj mi. Napisz mi maila, napisz mi na Skype'ie, że cokolwiek innego. Jak będę miał chwilę, na przykład minie 25 minut i mam te 5 minut przerwy w Pomodoro, ja do ciebie podejdę.
Jak powiedziałeś słowo narzędzia, to zapaliła mi się jeszcze taka lampka w głowie, żeby powiedzieć o tym, że narzędzia tak samo jak procesy są dla ludzi, ale żeby też z tej organizacji swojej pracy, żeby zwiększać swoją efektywność, nie robić czegoś takiego nadwyrost, wiesz, dodatkowego. Żeby teraz na przykład zorganizować swoją efektywność, to ja potrzebuję poświęcić godzinę, żeby poustawiać te swoje narzędzia, powrzucać wszystko, co tam mam, zaplanować sobie jutrzejszy dzień, bo jak tego nie zrobię dzisiaj, to jutro w ogóle nie będę w stanie rano pracować, bo nie będę wiedział, co się dzieje. Żeby z tym też uważać. Ja też miałem takie momenty, kiedy za dużo gdzieś tam chciałem sobie procesować rzeczy z układaniu tego, co mam do zrobienia, z jakimiś notatkami. Dodałem za dużo takiego skomplikowania do tego wszystkiego. I to bardzo szybko też wyszło, że coś, co miało mi ułatwić pracę, tak naprawdę powoduje, że mi się nawet tego nie chce robić, bo nie widzę w tym sensu. I faktycznie, że jeżeli twój sposób pracy zaczyna cię denerwować albo z siebie wymuszasz, żeby pisać jakieś elaboraty w prostym, wiesz, systemie do notowania rzeczy do to-do, no to znaczy, że chyba troszeczkę źle podchodzimy do bycia efektywnym, bo tym, że chcemy być efektywni, dokładamy sobie pracy, która spowoduje, że w tych ciągu 8 godzin musimy dołożyć, wiesz, x jeszcze czynności, żeby zapewnić sobie efektywność. Czyli z tych 8 godzin znowu ukradliśmy sobie trochę czasu.
Powiem ci tak, może to będzie złe, co teraz powiem, lub może będzie brzmieć obrazoburczo, ale dla mnie efektywność to jest narzędzie codziennej pracy, tak na serio. Czyli rzeczy, które praktycznie to powinno być jak druga skóra. To nie powinienem o tym myśleć, że ha, dzisiaj będę bardziej efektywny, tylko po prostu to wiecie, to jest jakby moje zobowiązanie wobec siebie i wobec pracodawcy. I na takiej samej zasadzie to powinno działać, że jeżeli stosuję tylko te narzędzia, mówię ogólnie o wszystkim, które faktycznie nie muszę o nich myśleć, o ich stosowaniu, tylko je używam, intuicyjnie używam, nawet o nich nie myślę. Tak samo jak jazda na rowerze albo oddychanie. No nie myślimy jak się oddycha, tylko to robimy. Więc tak samo, jeżeli cokolwiek robię, co by mi przeszkadzało, albo czego nie jestem pewny, to albo to przestaję to robić, albo wytrenuję to w domu, czyli inwestuję swój prywatny czas, bo pracodawca pewnie mi za to nie zapłaci, bo to nie jest obowiązek. Aczkolwiek doceni, jak to dostanie w pakiecie. Ale na takiej zasadzie jak jest, że jeżeli coś w ramach kryzysu czy w trakcie wojny u ciebie szwankuje, nie działa, na przykład przykład, który chyba dawałem kilka podcastów temu, że jak po raz pierwszy poszedłem na Deadline 24 Lite, czyli taki konkurs programistyczny organizowany w pewnej firmie gliwickiej, to znałem dobrze Gita w projekcie, znałem dobrze testy jednostkowe, znałem dobrze C Sharpa, ale jednak w poziomie, kiedy był kryzys, deadline, kiedy była ta presja czasu, klawiatura się chybotała czy cokolwiek innego, to wszystko przeszkadza i po niektóre z tych narzędzi w ogóle nie sięgałem. Więc pojawiało się to, że ta myśl, że powinienem zainwestować w ogóle czas, żeby niektóre z tych narzędzi przekształcić z poziomu fajnie, że wiem jak używać, to używam i nie myślę. Czyli zacząłem budować bardzo sensowne nawyki na poziomie podskórnym, które dawały zwrot w kontekście efektywności. Czyli tak jak ty mówisz, że myślę o czymś, to po prostu czasami nawet się złapię na tym, że wypisuję tą jedną linijkę, piszę test, tutaj robię commita, robię commita jak szybko to jest możliwe, puszuję na własnego brancha, przychodzę szybko, pewne rzeczy robię po prostu nawet nie myśląc. Mam aliasy, skróty klawiszowe, takie rzeczy wyrobione, które ćwiczyłem za pomocą CAT. Wielokrotnie, bo widziałem, że u mnie to nie działa, że w chwili obecnej jak problemem jest to, jak przyjdzie do mnie na przykład kolega i zapyta się, co ty zrobiłeś, to ja już nawet nie wiem, co tam się dzieje, muszę zacząć to rozgrzebywać, bo pewne rzeczy przygotowałem pod kątem siebie po to, żeby jak przyjdzie kryzys, czyli na przykład trzeba coś 15 minut, 20 zrobić, żebym to brał i po prostu używał najszybciej jak to możliwe, a skupiał się na tym, co jest istotne, czyli na rozwiązywaniu problemu.
To też jest tak naprawdę osiąganie pewnego stopnia, może tak dziwnie to zabrzmi, ale mistrzostwa w kwestii używania narzędzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Powiedziałeś o skrótach klawiszowych. Korzystamy z IDE, a tak naprawdę nie wykorzystujemy czasem ich możliwości. I to też jest chyba taka fajna podpowiedź, że jeżeli faktycznie pracujemy z czymś na co dzień, to poznajmy te narzędzie dogłębnie. To też wymaga inwestycji czasowej, żeby poznać wszystkie właśnie skróty klawiszowe, funkcjonalności, które drzemią w narzędziach, które odpalamy codziennie i spędzamy w nich po 6-7 godzin, żeby faktycznie poznać, bo może one powodują, że stajemy się bardziej efektywni.
No bo to popatrzcie, możemy mówić o efektywności jako zjawisku magicznym, prawda? Ale warto jest zauważyć, że jednym z efektów mile widzianych w przypadku efektywności jest oszczędzanie czasu. Mówię, kradniemy w cudzysłowie, nie widzicie tego cypcyków jak robię, ale kradniemy czas, który możemy przeznaczyć na coś bardziej istotnego z punktu widzenia projektu. A nie, że zastanawiam się, Ctrl-Shift-B czy Ctrl-B? Czekaj, wygoogluję. Już 30 sekund, 5 minut. A teraz policzcie sobie, jeżeli tego się nauczycie na pamięć, nie będziecie o tym myśleć, to ile zaoszczędzicie w ciągu na przykład miesiąca, w ciągu pół roku, w ciągu roku? To mogą być sekundy czy tam minuty w ciągu dnia, a się potem okaże, że nawet ładna sumka się minut w ciągu roku na tym uzbiera, dzięki temu, że wyćwiczyliście. Dlatego też jednym z nawyków, które sobie wybrałem, który w sumie mogę powiedzieć, że to jest rzecz, którą nauczyłem się w ramach grania kiedyś w Counter-Strike'a, jeszcze jak byłem w liceum, zawsze bierze sobą config. I przenosiłem skróty klawiszowe, ustawienia, nawet starałem się, w chwili obecnej staram się, jak biorę nowe idee w innym języku, to sprawdzam, czy przypadkiem nie ma layoutu, który używam w innych. Dzięki temu po prostu ja już nie myślę, tylko znowu stosuję i skupiam się na tym, żeby uczyć się tego języka, czyli to jest ten istotny cel danej czynności.
Pewne rzeczy, fakt, warto się nauczyć i je stosować po prostu tak automatycznie, ale z takich dodatkowych rzeczy, które warto wykorzystywać, to są wszelkiego rodzaju template'y. Jeżeli startuję z nowym małym projektem, który musi wystawić mi API, no to prawdopodobnie robię to któryś raz. Warto sobie przygotowywać czy to własne template'y, czy też wykorzystywać, wiesz, gotowe, które są udostępnione.
Takie scaffoldingi, które umożliwiają ci w szybki sposób postawienie jakiegoś takiego, nazwijmy to mini architektury aplikacji, tak?
Dokładnie, ale to już tak wysokopoziomowo. A schodząc niżej, czyli na taką pracę codzienną, okej, muszę przygotować znowu, wiesz, jakiś zestaw testów, no to, kurczę, nie będę pisał, wiesz, po raz kolejny klasa, taka, rozszerza to, tu mam jakieś use'y, tu jeszcze mam jakieś przygotowywanie danych. Po prostu może warto to też wyrzucić na poziom takiego template'u, który, wiesz, będzie się tworzył w momencie, kiedy tego potrzebuję, nie?
Niezależnie od tego, jakie idee w chwili obecnej wybierzecie, one są bardzo rozszerzalne przez pluginy, przez dodatkowe rzeczy. Community nawet przy VS Code jest tak bogate, że do tej samej rzeczy mamy 3, 4 czy tam nawet czasami większą ilość pluginów, które robią coś o podobnym korze, ale jednak w inny sposób, więc mamy, jak to się mówi, szwedzki stół do wyboru. W przypadku Visual Studio na przykład, jak jesteśmy programistami C Sharpa, to mamy bardzo dobre tula, który jest uzależniający jak narkotyki ReSharper. które praktycznie to, o czym mówisz, czyli budowanie makr, że można sobie zbudować makro, które nam stawia jakiekolwiek rzeczy potrzebujemy, jeżeli mamy umiejętności też pisania. Czasami trzeba zainwestować, żeby taki, nie wiem, takie makro, nazwijmy to, zrealizować, które potem się rozszerza do prawdziwego kodu, ale potem zobaczycie, że jeżeli często to wykonujecie, to czasami to jest pisanie MASM, Enter, czy tam Tab i nam już leci to wszystko z góry. Ale fakt faktem, wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, nie tylko o IDE, są bardzo potrzebne dla programistów i są bardzo dla nich przydatne.
Na sam koniec chciałbym też przypomnieć o takiej w sumie jednej z najważniejszych zasad związanych z tworzeniem oprogramowania, ale w sumie chyba i nawet nie tylko. Żebyśmy my jako ludzie nie wynajdywali koła na nowo, że czasem problemy, z którymi się spotykamy, warto po prostu przerzucić w Google'a, poszukać czegoś, czy ktoś czegoś podobnego już nie rozwiązywał. Może się okazać, że nie potrzebujemy pisać całej biblioteki do tworzenia, nie wiem, migracji bazodanowych w jakimś języku dla jakiejś specyficznej bazy danych, pomimo że wydaje nam się to dość egzotyczne rozwiązanie. Może warto najpierw, wiesz, poszukać czegoś i jeżeli coś jest, a nawet jeżeli częściowo nie spełnia naszych oczekiwań, żebyśmy postarali się to trochę zmodyfikować. Wspominam o tym, bo też często się na tym łapię, że czasem okej, to musimy to zrobić, dobra, to teraz muszę tutaj ręcznie pomapować z jednego obiektu na drugi, na dziesiąty, a tu faktycznie się okazuje, że jeżeli będę trzymał jakiś standard, mogę wykorzystać jakiegoś automapera, narzędzie, które mi realizuje w 100%, a ja się głowiłem nad dodatkową warstwą serwisu, która będzie to w stanie sama realizować, nie wiadomo po co, jeżeli mogłem wykorzystać coś, co faktycznie już istnieje i rozwiązuje mój problem.
To jest dokładnie to samo, o czym mówiliśmy w kontekście na przykład wykorzystywania wzorców projektowych, jakichkolwiek gotowych architektur, które też są przygotowane po to, żeby rozwiązywać pewne problemy. Pewne problemy w kontekście nie konkretne, tylko pewnych w skali, znaczy ja nie wiem jak to nazwać, grupy problemów bardziej na takiej zasadzie, bo to nie jest konkretna implementacja, tylko ona wspomaga. Więc zauważcie, że prawdopodobieństwo, że ktoś już spotkał się z waszym problemem jest bardzo duże. Bo my jednak mamy skończoną, powtarzalną ilość, bo nie robimy tutaj rocket science, jak to się ładnie mówi, tylko jednak rozwiązujemy problemy biznesowe, które składają się z tych samych komponentów. I tutaj pojawia się taka druga rzecz, czyli w momencie, żeby zwiększyć swoją efektywność, czasami warto po prostu zapytać inne osoby w zespole, czy też Stack Overflowa, czy wujka Google, jak powiedziałeś. Bo po pierwsze, jeżeli oni mają dużo doświadczenia, to może już takie coś widzieli, a jak nie widzieli, to może ktoś w ich zespole takie coś robił. Bo się może okazać, że coś, co dla nas jest nie do przeskoczenia, już zostało 1000 razy rozwiązane i to robi się po prostu na przykład NPM i jakiś nazwa modułu, który w 100% dla nas to realizuje. I tu przy tej efektywności warto też wspomnieć, że niektóre narzędzia nigdy nie sprawią, że w danej czynności będziecie bardziej efektywne. Tak samo nie przeskoczycie po prostu pewnych ograniczeń. Jeżeli cel jest, że macie zrobić szybkie, skalowalne i szybko pisalne, znaczy w sensie, że szybko napiszecie te rozwiązania, to nie sięgniecie po pewne języki, chociaż w nich mogliście być efektywni przy problemach innego rodzaju. Więc to też trzeba czasami po prostu zagryźć własnego i stwierdzić, że żeby być bardziej efektywnym, czasami muszę dokonać zmiany na inny język, inne podejście, inne rozwiązanie, inną architekturę.
Dobra, Bartek, wydaje mi się, że masz jeszcze w zanadrzu jedną dodatkową rzecz, która może zainteresować naszego słuchacza. Tak więc jakbyś wspomniał o swoim e-booku.
Tak, pół roku temu, jak startowaliśmy z drugim serwisem siostrzanym, dostarczajwartość.pl, to przygotowaliśmy e-book o podobnej nazwie, o podobnej tematyce, tylko tyczący się właśnie tematyki, jak oszczędzać czas. W ramach którego razem z doświadczonymi kilkoma osobami, dokładnie w liczbie 5, postaraliśmy się opisać metody, które naszym zdaniem pozwolą bardzo szybko zaoszczędzić czas, czyli wpłynąć poniekąd na efektywność osoby. Jeżeli jesteście zainteresowani pobraniem e-booka, to możecie wejść na stronę oszczędzajczas.pl, zapisać się do newslettera i po prostu pobrać tego e-booka w postaci PDF-a. On ma 50 coś stron, więc jeżeli lubicie czytać, to troszeczkę tam rzeczy znajdziecie. I to też powoduje, że z miłą chęcią dowiemy się o tym, jak zapatrujecie się na metody, które my tutaj dzisiaj przedstawiliśmy w ramach podcastu oraz w ramach książki. W komentarzach podzielicie się informacjami, jak wy do tego podchodzicie, co u was się sprawdza i może część z tych rzeczy, o których my tutaj mówimy, kompletnie u was nie pasuje. Więc jesteśmy jak najbardziej otwarci na dyskusję i na wszelkie informacje, co tam u was działa, co nie działa.
Tak naprawdę to są nasze sposoby, które realizujemy na co dzień, które staramy się wykorzystywać. I tak jak w przypadku tego monitora, u mnie działa jeden, wiele mi przeszkadza, ale są osoby takie jak ty, którym wręcz przeciwnie, one ułatwiają pracę. Dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, Bartek. A tobie, drogi słuchaczu, życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym podcaście. A ja mogę odhaczyć teraz kolejne zadanie w Nozbe.